Drodzy bracia i siostry, jesteśmy świadomi tego, że nie żyjemy w normalnych czasach, że mniej więcej od 2 lat po okresie względnego spokoju i rosnącego nawet dobrobytu nastały bardzo nienormalne i niespokojne czasy. Dochodzi do tego, że są zapowiedzi dość smutne i takie relacje ekspertów. Między innymi na przykład słyszymy o tym, że ceny zbóż wzrosły o 100%, że niektóre zachodnie kraje mają tylko na kilka tygodni zapasów i że wojna tocząca się obecnie na Ukrainie dotyczy właśnie 2 krajów eksportujących 20% światowego zboża. Więc widzimy, że zagrożenia są realne. Coraz bardziej mówi się o niedostatkach, o problemie z energią. Trwa wojna na Ukrainie. Niespokojne czasy. Wiele złego się dzieje w dzisiejszym świecie i niektórzy ludzie po prostu zaczynają wątpić w dobroć Boga, a nawet w ogóle w Boga. Mojej żonie niektóre koleżanki mówią, Boga nie ma. On by nie dopuścił do takich rzeczy, do takiej pedofilii, do tego, że niektórzy ludzie z elit tego świata już nie wiedzą, jak zaspokoić swoje żądze, to wykorzystują dzieci, nawet jest cały handel i cała mafia z tym związana. I wiele osób wypowiada się w ten sposób, dlatego musimy być świadomi, że Słowo Boże jest nad wyraz aktualne także w dzisiejszych czasach i odnosi się w wielu pouczeniach do różnych spraw, które dotyczą także dzisiejszego czasu i postawy chrześcijan w tej sytuacji. Także chciałbym mówić dzisiaj na temat pouczenia na trudne czasy. Jedną z rzeczy, która nasuwa się ludziom, kiedy dzieją się trudne rzeczy, takie przykre, to jest wątpienie w dobroć Boga. Gdzie ten Bóg i tak dalej, ludzie pytają. Wiemy, że kilkadziesiąt lat temu miał miejsce horror na jawie, to znaczy II wojna światowa. To, co wtedy się działo, to są niewyobrażalne też okrucieństwa i straszne rzeczy, ale to miało miejsce wśród ludzi. Także niektórzy z naszych bliskich to przeżyli. Moja mama na przykład, która dzięki Bogu jeszcze żyje, pamięta wojnę. Znałem starszych ludzi, którzy przeżyli wojnę i rzeczywiście straszne rzeczy się wtedy działy, okropne. I pewna pisarka napisała taką książkę, Medaliony, gdzie zawarła wspomnienia obozowe i napisała, ludzie ludziom zgotowali ten los. Niektórzy w obozach koncentracyjnych tracili wiarę, a inni wręcz odwrotnie, zbliżyli się do Boga. Znamy przykład Corrie ten Boom, wiernej chrześcijanki, która trafiła do obozu w Ravensbrück, dlatego że ona i jej rodzina chronili Żydów i padli ofiarą donosicielstwa i trafiły ona i jej siostra do obozu. Ale to nie zachwiało ich wiarą. I chciałbym przytoczyć pewien fragment, który nam pokaże, jak odpowiadać ludziom na taki zarzut, gdzie jest Bóg, skoro takie rzeczy się dzieją. Zobaczmy do listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 32, nawet 31 i 32, który nam wyjaśni, dlaczego nie możemy oskarżać Boga o jakiekolwiek zło. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Jeżeli ludzie zadają pytania o okrucieństwa w tym świecie, o zło, o to, że dzieją się bardzo przykre, okrutne rzeczy i pytają, czy Bóg jest obojętny, to rozwińmy te wersety. Zastanówmy się dobrze. Co jest największym problemem człowieka? Największym problemem człowieka jest grzech. Grzech jest to według znaczenia słownikowego, zarówno słowo hebrajskie, jak i greckie znaczą jedno, chybienie celu. Tym celem jest doskonałe podobieństwo do Boga i doskonałe realizowanie woli Bożej w swoim życiu, czyli zgodność ze świętością, prawością, miłością, dobrocią Boga. Wiemy, że pierwsi ludzie zgrzeszyli i zabrakło im i ich potomkom tej chwały Bożej, czyli podobieństwa do Boga. Ludzie stawali się coraz bardziej niepodobni do Boga, a coraz bardziej podobni do diabła. Coraz bardziej naśladowali przeciwnika Bożego. Już Kain, który zabił swego brata, tego dowiódł, że dał się skusić złemu. I od tej pory nieszczęścia się dzieją na świecie. Czy Bóg odniósł się w jakiś sposób do problemu grzechu? Do największego problemu człowieka. Bo dlaczego na przykład są wojny? Także z powodu grzechu. Jednym z przejawów grzechu jest chciwość. Więc chciwość na przykład na to, żeby zagarnąć część jakiegoś kraju, czy jego dobra, czy jakoś go podbić, uzależnić. Chciwość władzy też, rządza władzy, żeby mieć władzę nad innymi krajami, żeby mieć większe wpływy. To jest wszystko grzech. Grzech stoi za wszystkim. My czasami tak bardzo wsłuchujemy się w media, że zapominamy myśleć biblijnie o rzeczywistości. Skąd się bierze zło? Z grzechu. Pierwszy grzech polegał na grzechu pychy. Pierwszym grzesznikiem był diabeł. On zgrzeszył tym, miejmy to miejsce założone w liście do Rzymian, że chciał zrównać się z Bogiem. On zgrzeszył pychą. 14 rozdział Księgi Izajasza opisuje króla babilońskiego, ale także wątki są dotyczące szatana. Zobaczmy do Księgi Izajasza, 14 rozdział i tutaj przeczytajmy pewne myśli. Zobaczmy od 12 wersetu, 14 rozdział Izajasza, strona w Biblii Warszawskiej 763. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Dlaczego to był taki straszny grzech, że szatan, który był świętym aniołem, zapragnął zrównać się z Najwyższym? On mimo całej swojej mocy, całej swojej chwały jest stworzeniem. A zapragnął być równy komu? Stwórcy. To jest straszna pycha, to jest straszny grzech. I księga Ezechiela, 28 rozdział, też pokazuje ten bunt diabła. W nawiązaniu do innego władcy, króla Tyru, zobaczmy od 11 wersetu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryl i oneks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. I dalej werset 17. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. W czym jest rzecz, że znowu jest pokazane, że Boże stworzenie było doskonałe. A również anioł, który stał się szatanem. Szatan to z hebrajskiego przeciwnik, a diabeł, diabolos z greckiego, oszczerca, bo on zniesławia Pana Boga. Więc on na początku był nienaganny. Bóg, Boże dzieło jest doskonałe, stworzył go jako doskonałego, ale on rozmyślnie obrał zło. Dopuścił w swoim sercu niegodziwość i obrał zło. I dla diabła i jego demonów nie ma nadziei zbawienia. Bo oni byli w obecności samego Boga, widzieli Boga, znali Go i rozmyślnie odwrócili się od Niego. Natomiast dla ludzi jest nadzieja, bo ludzie są bardziej często ofiarami niż winowajcami, ale winowajcami też są. I naszym największym problemem jest problem grzechu, właśnie tego chybienia celu. I Pan Bóg rozwiązał ten problem w Chrystusie. Jak czytaliśmy w liście do Rzymian, 8 rozdział, werset 32, nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jak to rozumieć? Jaki to ma sens? Otóż już w prawie mojżeszowym, w prawie Bożym tak naprawdę, które Bóg dał przez Mojżesza, była zasada zadośćuczynienia. Były ofiary pojednania, były ofiary za grzech, były ofiary przebłagalne. Pokazywało to Izraelitom, zwłaszcza dzień pojednania, święto Jom Kippur coroczne, że są grzesznikami i prawo Boże objawiało im, jakie są standardy Boże, mierniki Boże, miara Boża, można powiedzieć, dla ludzkiego postępowania. I oni widzieli jak na dłoni, gdzie oni grzeszyli. I co roku składano ofiary, kapłani pierw składali za siebie, potem za lud, żeby przebłagać Boga. I Pismo Święte mówi, że one nie mogły w pełni zadośćuczynić Bogu. To było symboliczne takie zadośćuczynienie. I Bóg przygotował naród izraelski na przyjęcie Mesjasza. Niestety większość Żydów przed czasem Pana Jezusa nie pojmowało sensu Księgi Izajasza 53 rozdziału o cierpiącym słudze Boga Jahwe. Tam jest pokazany cierpiący sługa, który miał mieć nieatrakcyjny wygląd, bo miał być tak sponiewierany. Tam jest opisane, że miał być ukarany za winę nas wszystkich. I jest opisane, że ludzie pobłądzili, każdy poszedł na własną drogę, tak jak takie błądzące owce, ale Bóg go dotknął karą za winę nas wszystkich. I nie wiem, czy wiemy, niektórzy badacze tej kwestii literatury rabinicznej sprzed czasów Pana Jezusa, tego, co się zachowało, tej żydowskiej, mówią, że Żydzi nie dopuszczali do siebie myśli, że będzie jakiś Mesjasz, który złoży swoje życie w ofierze za grzechy. Ba, od czasów rabinów, kiedy powstał judaizm rabiniczny, oni uważali, że oni mogą zasłużyć na zbawienie swoim przestrzeganiem przykazań Bożych. Jest prawdą, że trzeba przestrzegać przykazań Bożych, ale oni wytworzyli takie legalistyczne mniemanie, że oni sobie zasługują tak? I oni nie widzieli potrzeby, żeby jakiś Zbawiciel za nich umarł. Oni rozumowali tak. Mamy zbawienie zagwarantowane, bo pochodzimy od wiernego Abrahama i patriarchów, jesteśmy ludem Bożym i jeszcze swoimi uczynkami jeszcze większe zasługi zdobywamy. I jedynie Mesjasza, wiecie jak postrzegali? Jako współczującemu narodowi izraelskiemu, a naród izraelski dostanie króla i władcę, który podbije wszystkie pogańskie narody i Izrael będzie na pierwszym miejscu królował. Tak rozumowali. Dlatego kiedy przyszedł Chrystus, w ogóle go nie pojmowali. W ogóle im nie pasował. A nawet uczniowie mieli problemy z Panem Jezusem. Kiedy pamiętamy, zapowiedział apostołom, że najwyżsi kapłani i uczeni w piśmie i władze go ukrzyżują i na trzeci dzień zmartwychwstanie, to co powiedział apostoł Piotr? Panie, zlituj się nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. A więc widzimy, że nawet uczniowie byli pod wpływem tych koncepcji błędnych żydowskich. Ale gdyby się wczytali w Księgę Izajasza, że miał ofiarować samego siebie, swoją duszę za grzechy, gdzie 53 rozdział wyraźnie mówi, to by zrozumieli, że to jest Zbawiciel. I właśnie Księga Izajasza jest często przytaczana, właśnie 53 rozdział, przez apostołów. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście wręcz żywcem bierze cytaty z tego fragmentu Izajasza, 53 rozdziału, by pokazać, że Chrystus właśnie za nas umarł. Zobaczmy do pierwszego listu Piotra, drugi rozdział i przeczytajmy od 21 wersetu. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I na przykład te myśli, że jego sińce uleczyły was, albo byliście zbłąkani jak owce, to są cytaty z 53 rozdziału Izajasza. Zatem pytanie, czy Bóg troszczy się o ludzi? Czy chce rozwiązać nasze problemy? Odpowiedź jest tak. Największy problem człowieka, jakim był i jest grzech, rozwiązał w Chrystusie. Chrystus był niewinny, był bezgrzeszny. Ostatnio mamy problem na stronie naszej misji Apollos, pozyskującej świadków Jehowy dla Chrystusa, bo pisze ciągle Żyd ortodoksyjny i wszystko torpeduje, co jest o Chrystusie. Wszystko podważa. Mówi, że był zwykłym grzesznikiem. Słowo Boże mówi wprost, nawet Stary Testament, że on nie miał grzechu. Księga Izajasza właśnie zapowiada Mesjasza bezgrzesznego i gdyby ten człowiek dołożył starań, to by się przekonał, że Słowo Boże zapowiada bezgrzesznego Zbawiciela. 53 rozdział, werset 9. Bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Kto może tak o sobie powiedzieć, że w ciągu całego swego życia nigdy nie popełnił żadnego bezprawia? Czyli co to znaczy bezprawie? Naruszenie jakiegokolwiek przykazania Bożego. I nie było fałszu w jego ustach. My nawet jako ludzie wierzący, czasem nieświadomie czy bezmyślnie potrafimy skłamać. Coś nie powiemy tak, jak trzeba. Może to rzadko się zdarza, ale czasami tak. A tutaj bezgrzeszny i tu, co mówi apostoł Piotr w 22 wersecie, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Znowu jest to cytat z Izajasza. Więc bezgrzeszny Zbawiciel przyszedł i zgodnie z wzorcem w prawie mojżeszowym, gdzie ofiara zwierzęca przejednywała Pana Boga, bo Pan Bóg nie mógł tak zamieść pod dywan grzechów ludzi i powiedzieć: no słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, mężczyźni i kobiety, ja wam daruję, idźmy dalej, zapomnijmy o tym. Tak z przymrużeniem oka potraktować. Nie, to jest sprawiedliwy Bóg. Musiało zostać dokonane zadośćuczynienie. I gdybyśmy my mieli ponieść konsekwencje naszych grzechów, to byśmy wylądowali w jeziorze ognia, w Gehennie, zwanej popularnie piekłem. Bo po prostu nie bylibyśmy w stanie własnymi wysiłkami wykupić się z naszego grzechu. A tymczasem w Bożym planie zbawienia nie jest widoczna tylko miłość Boża do grzesznika, ale i sprawiedliwość. Na czym ta sprawiedliwość polega? Bóg nie mógł złamać swego prawa. On musiał zadośćuczynić wymaganiu prawa Bożego i dlatego obciążył ofiarę niewinną Chrystusa największymi brudami i grzechami ludzkości, całym tym przykrym dziedzictwem, i Chrystus pojednał nas z Bogiem przez swoją ofiarę. I o tej cudownej miłości i sprawiedliwości Bożej w wielu miejscach jest mówione. Na przykład jeśli chodzi o sprawiedliwość, to brat dzisiaj czytał na początku, 3 rozdział, werset 26 listu do Rzymian, że dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Zobaczmy, sprawiedliwy. W krzyżu Chrystusa, w jego ofierze jest widoczna Boża sprawiedliwość. Że Bóg nie zamiótł grzechów pod dywan, że obciążył kogoś innego, bo my byśmy sobie z naszym dziedzictwem nie poradzili jako grzesznicy. Byśmy sami nie mogli pojednać się z Bogiem. Bóg obciążył niewinnego, byśmy przez Niego, wierząc w Jezusa, mogli stać się sprawiedliwi w Jego oczach. Bo Bóg, jak czytamy w innym miejscu, nie poczytał nam naszych grzechów. Potraktował nas jako tych, którym przebaczył, bo dokonano zadośćuczynienia. Ja powiem tak, ogólnie to można zrozumieć, ale jest to pewna tajemnica wiary. To trzeba przyjąć wiarą i trzeba przyjąć wdzięcznością. List do Rzymian, 5 rozdział, zobaczmy od 6 wersetu, mówi z kolei o dobroci i miłości Boga, która się ujawniła w Chrystusie. Rzymian, 5 rozdział, od 6 wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. A jeśli, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Zobaczmy, jak zostaliśmy nazwani w stanie przed nawróceniem. Bezbożni. Co to znaczy? To niekoniecznie chodzi o kogoś najgorszego, jakiegoś takiego pijaka, narkomana, zdradzającego żonę. Chodzi o człowieka, który żyje tak, jakby Boga nie było, tak po swojemu. Nie liczy się z Bogiem, nie modli się dziękując za posiłek Bogu, nie modli się przed wyjściem z domu, nie modli się przed podjęciem pracy, nie modli się za swoje dzieci, za swoją rodzinę. To jest człowiek po prostu żyjący tak, jakby Boga nie było. Postępujący tak, jakby nigdy nie miał stanąć przed sądem Bożym. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Bo wielu ludzi nie liczy się z Bogiem. Że staną kiedyś przed Chrystusem, który jest sędzią wyznaczonym przez Boga i będą rozliczeni z tego, co czynili. Dlaczego jest taka pycha niektórych władców, którzy podejmują wojny, którzy pewne rzeczy czynią? Naśladują diabła, to raz na pewno. Mają ducha diabelskiego w sobie, ale nie boją się Boga. W ogóle. Nie boją się Boga. Czują się, jakby mieli być po prostu bezkarni. I Chrystus umarł za bezbożnych. I niektórzy ludzie, bardzo nawet źli, unurzani w grzechu, nawracają się. Bóg ich dotyka swoim słowem. Czytamy, że kiedy byliśmy grzesznikami, czyli tymi, którzy nie postępują według woli Bożej, Chrystus za nas umarł. Że byliśmy nieprzyjaciółmi, byliśmy nieprzyjaźnie usposobieni wobec Boga i Jego Chrystusa. Często tak było przedtem. Nie wszyscy tacy byli, ale nieraz tak było w wielu przypadkach. W każdym razie z natury jesteśmy niepojednani z Bogiem. I tu widać w tym tekście akurat, tamten poprzedni mówił o sprawiedliwości Bożej, ale tu widać dobroć i miłość Boga. Więc skoro Bóg rozprawił się z największym problemem człowieka, jak czytaliśmy w Rzymian 8:32, nawet własnego Syna nie oszczędził, ofiarował Go na tak haniebną śmierć, takie poniżenie. Według niektórych źródeł skazańcy na krzyżu byli nadzy. Więc to było strasznie hańbiąca śmierć. I odrzucony Zbawiciel za nasze grzechy. I pomyślmy dobrze, skoro Bóg nie oszczędził Syna. Największy dar, największe dobro, jakie tylko miał, nic większego nie miał, ofiarował dla dobra naszego. To czyż w krzyżu Chrystusa, mówię nie w sensie przedmiotu kary, ale w Jego odkupieniu nie widać największego dowodu miłości Boga? Czy można wątpić, że Bóg nie współczuje ludziom, nie widział strasznego nieszczęścia ludzkości borykającej się z grzechem i ile ten grzech przyniósł spustoszenia przez wieki? Widział to i uporał się z tym problemem. I tu czytamy, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Czyli pytanie jest, skoro największy dar Bóg ofiarował, to czyż możemy wątpić, że upora się z pomniejszymi trudnościami? Wyobraźmy sobie, nasz brat jakiś czy siostra traci pracę. Skoro Bóg za ciebie, bracie, siostro, dał największą ofiarę, największy dar, to czy nie zatroszczy się o taki szczegół w twoim życiu? Chodzi o to, żeby nigdy nie wątpić w dobroć Boga. Tracimy czasami zdrowie. Ja ostatnio byłem na zabiegu dentystycznym i prawie że zasłabłem. tak słabo się poczułem, że musiałem chwilę posiedzieć po tym. I bardzo źle się potem czułem. I tak chwalę Boga za to, że potem poczułem się lepiej. Modliłem się, szukałem Jego oblicza. Czasami dotyka kogoś z wierzących też no, już poważna choroba. Ja znam osobę, która jest w szpitalu. Większą część swoich dni przeżywa w szpitalu. Bardzo cierpi. Teraz chemię przyjmuje. I ona wychwala Boga. Ona takie wspaniałe myśli mi przekazuje, a miała wyciętego raka z płuc. Takie budujące, takie pełne wiary w Chrystusa, w Boga. Ani nie myśli przez chwilę, żeby przekląć Boga, czy nie oddać Mu chwały. Że jest dla mnie przykładem takiej wiary i wdzięczności. I wiemy, dzieją się straszne rzeczy. Tam na Ukrainie naprawdę okropne rzeczy się dzieją. Ta wojna jest straszna i zanosi się, że będzie jeszcze straszniejsza, bo rosyjskie siły się przegrupowują, przygotowują jeszcze dalsze natarcie. Ale czy w tym wszystkim nie widać czegoś dobrego? Moi przyjaciele, przełożeni zborów niektórych, którzy dysponowali dużymi budynkami zborowymi, przyjęli i wierzących, i niewierzących. Pomogli im. Ktoś powie, no może brak rozwagi, ale to jest serce, to jest serce, to jest miłość. I wiecie co, taką migawkę wam podam. W Zamościu jest pastor i oni mają taki budynek zborowy dość duży i tam często przejściowo są Ukraińcy. Są trochę i udają się potem dalej. Oni im dają ubrania, jedzenie, nocleg, możliwość, jakieś środki kosmetyczne i tym podobne. I trafili tam też niewierzący. Trafili wierzący, ale i niewierzący. I wszyscy oczywiście proszą o Wi-Fi, bo kontaktują się z rodzinami za pomocą WhatsAppa czy tam innej aplikacji. I zbór Wi-Fi ma Jan 3,16. I niektórzy Ukraińcy pytają, co to znaczy? I w ukraińskiej Biblii brat pokazuje. I ludzie płaczą. Ludzie płaczą, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Kiedy czytają ten werset z Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 16, niektórzy są do głębi poruszeni. Czytamy tam, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I drodzy, nigdy nie wątpmy w miłość Boga. Mimo strasznych rzeczy, które się dzieją, problem narasta w świadomości ludzkiej. Dlaczego to zło jest? Ja chciałem się skupić na tym, że w trudnych czasach nigdy nie zwątpmy w dobroć Boga. Jest też bardzo twarda nauka w Księdze Przypowieści, która pokazuje, że my czasami sami sobie jesteśmy winni, kiedy spotyka nas jakieś zło. Zobaczmy do Księgi Przypowieści, 19 rozdział, werset 2 i 3. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Ktoś pieśnie kroczy naprzód, może się potknąć. Czasami my jako chrześcijanie, czy w naszej też aktywności czysto ludzkiej, podejmujemy się jakiegoś działania, tak można powiedzieć, bez głowy. Na niektórych takich ludzi mówi się na podstawie pewnej powieści, takiej westernowej z dawnych czasów amerykańskiej, jeździec bez głowy. Po prostu pochopnie coś tam robimy i potykamy się. Nie przygotowaliśmy się, nie przemyśleliśmy i czasem może to prowadzić do pretensji do Pana Boga. Następny werset tłumaczy. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Nieraz tak jest, że po prostu coś niemądrego robimy, a niemądry, głupi w sensie biblijnym to nie znaczy ktoś ograniczony umysłowo czy z jakimiś defektami umysłowymi, ale ktoś, kto nawet ma wiedzę na jakiś temat, nawet dobrą wiedzę, może być nawet profesorem, doktorem habilitowanym, ale nie stosuje jej, postępuje po swojemu, niezgodnie z przykazaniami Bożymi, niezgodnie z zasadami, nawet które zna. Bo mądrość, ja obstaję przy tej definicji, to zdolność użytkowania wiedzy w praktyce. Należałem w Toruniu, z którego pochodzę, jak wiecie, do przychodni. Było tam dwóch lekarzy. Do jednego pełno było ludzi. ale to był serdeczny lekarz, który troszczył się o pacjentów, troskliwy. A drugi traktował wszystkich jako potencjalnych symulantów i potrafił nawet pobić się z jednym pacjentem. I do niego nikt nie chciał chodzić. Obydwaj mieli jednakową wiedzę. Ale co z tego, jak jeden umiał stosować ją, a drugi nie. I tak samo w naszym życiu. Czasami jesteśmy świadomi aż nadto wielu rzeczy, ale nie stosujemy ich. I dlaczego potem mielibyśmy mieć pretensje do Pana Boga? Dlatego, drodzy bracia i siostry, chciałbym tak tylko w zarysie wam pokazać i sobie też pokazuję, że Słowo Boże jest nadal aktualne. Nadal aktualne i pokazuje nam, że Bóg zna nasze problemy, że On się o nas troszczy. I chciałbym na zakończenie jeszcze, drodzy, żebyśmy przyjrzeli się Chrystusowi. Bo mówiliśmy o miłości Boga do nas, a teraz powiedzmy sobie na koniec o miłości Chrystusa do nas. I żeby ten temat ogarnąć, to zacznijmy od tego, jak wielkie poświęcenie okazał Chrystus. Ja przytoczę według toruńskiego przekładu Nowego Przymierza list do Filipian, 2 rozdział, od 3 wersetu. Nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech wszyscy mają na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdej i sprawy innych. Powiedzmy sobie otwarcie. Byłoby dobrze wśród ludzi, jakby wszyscy się do tego stosowali. Nie kierowali się próżną ambicją, pustą chwałą. W pokorze nie tylko uważali za równych sobie, ale za wyższych od siebie swoich bliźnich. I mieli na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale i potrzeby bliźnich. Byłoby lepiej? Czy ten człowiek, który wywołał wojnę w Ukrainie, kierował się tym? Na pewno nie. Czy ci, którzy tam jako najeźdźcy przyjechali, kierują się tym? Na pewno nie. Czy ci, którzy przed tą wojną uciskali niektórych obywateli rosyjskich w swoich okręgach, bo są na to doniesienia, czy jakoś nieprzyjemnie ich traktowali, kierowali się tym? Też nie. I zobaczmy, ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie uznał za grabież być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mamy przykład w Chrystusie. Ktoś, kto nie uważał swojej równości z Bogiem za grabież, będąc w postaci Bożej, czyli on cały czas jest w postaci Bożej, to jest stały fakt odwieczności. Tam jest taki czas użyty w Grece, że chodzi o to, że on zawsze jest w postaci Boga, od wieczności. I ta osoba, ten Syn Boży, nie uważający za grabież tego, że jest równy Bogu, bo to mu się słusznie należało jako jedynemu Synowi Boga, naturalnemu, ogołocił siebie, właśnie przyjął postać sługi i uniżył się aż do końca, był posłuszny aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. I został wywyższony i w imię Jezusa zgina się wszelkie kolano. I wszelkie kolano się zegnie. Największy tyran, który zmartwychwstanie, ale nie na zmartwychwstanie sprawiedliwych, tylko w ogóle, będzie musiał paść przytłoczony ogromną chwałą Chrystusa. I padnie na kolana, ale pójdzie na potępienie. Chrystus przyjdzie w takiej chwale i mocy, jak mówi Słowo Boże, na sąd, że każde kolano zegnie się przed nim. Z tym, że jedni się zegną na potępienie, a drudzy ku zbawieniu. I Zbawiciel powiedział w Ewangelii Jana 15:13, oczywiście tu widzimy jako posłusznego planowi zamierzeniu Ojca, bo Bóg Ojciec jest autorem zbawienia, Pan Jezus jest wykonawcą Jego. Ale Pan Jezus powiedział, czym się kierował. 15 rozdział, werset 13 Ewangelii Jana. I 12 nawet przeczytajmy. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A Chrystus umarł także za nieprzyjaciół. I tu mamy cudowny dowód miłości Zbawiciela. Bóg w osobie swojego Syna zszedł tak nisko na ten padł płaczu, utożsamił się z ludźmi, z ich cierpieniami, ich zmaganiami i Chrystus dokonał wiecznego odkupienia. I powiedzmy sobie, jak wspaniałym jest dla nas ten Bóg objawiony w ciele, jak mówi pierwszy do Tymoteusza 3,16 w Biblii Gdańskiej, jak wspaniałym jest dla nas wiernym arcykapłanem. Przeczytajmy na zakończenie ku zbudowaniu 4 rozdział od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Trzymajmy się, drodzy, mocno naszego wyznania wiary, wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Ojca. Nie chwiejmy się w tym wyznaniu wiary, choćby nie wiem, co się działo, a diabeł próbuje nas podgryzać ze wszystkich stron, zwłaszcza jak ktoś jest w służbie dla Boga. To diabeł podgryza jego rodzinę, podgryza go ze wszystkich stron. Myślicie, że ja nie mam ataków? Jak się głosi prawdę, jak się służy Bogu i bliźniemu, to myślicie, że diabeł nam laurkę za to wystawi? Nie, będzie nas kopał ze wszystkich stron. Ale mamy kogoś wspaniałego. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Potrzebujemy miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? Jest to współczucie w działaniu. Potrzebujemy miłosierdzia Bożego i potrzebujemy bardzo mądrości. I w stosownej porze potrzebujemy łaski, Bożej mocy do pokonywania trudności i Bożej niezasłużonej przychylności, bo obie definicje składają się na łaskę. Niezasłużona przychylność Boża, bo jako grzesznicy na nią nie zasłużyliśmy, i Boża moc ku przemianie, ku pokonaniu trudności. I w dzisiejszych czasach, drodzy, módlmy się bardzo. Módlmy się i czytajmy Słowo Boże, spędzajmy z Bogiem czas i podejmujmy mądre działania, jak się przygotować na coraz trudniejsze czasy. Naprawdę są to niebezpieczne i trudne czasy. Potrzebujemy Bożej mądrości. Jeżeli ktoś mnie pyta o zbór w zawsze chwalę was, bracia i siostry, drodzy, za wasze zaangażowanie w modlitwę. To jest dla mnie zawsze niesamowitym zbudowaniem, jak tu przychodzę i jak się gorliwie modlicie w różnych sprawach. I wiem dobrze, że wiele tych modlitw zostało wysłuchanych, bo Bóg jest dobry. I nigdy nie zwątpmy w dobroć Boga, nawet jak przyjdzie nie wiadomo co. Nawet jeżeli my byśmy mieli stać się uchodźcami, nawet jeżeli cokolwiek się stanie, nie wątpmy w dobroć Boża. To są pouczenia na dzisiejsze czasy. Bóg dał 100% dowód swojej miłości, rozstrzygając nasz największy problem grzechu. I świadectwa przez całe wieki nawróconych grzeszników, począwszy od Marii Magdaleny, tak? Z której Pan Jezus wypędził 7 demonów, która była rozpustnicą. Całe wieki wiernych Bogu ludzi, którzy wcześniej byli zbrukani, brudni i grzeszni, są dowodem, że jest moc Ewangelii, że w Chrystusie jest święta krew, która gładzi grzech człowieka i prowadzi go do Boga, że Duch Święty działa, odradza człowieka i ratuje go. I że Bóg rzeczywiście jest dobry, jest sprawiedliwy i jest miłosierny. Nigdy nie zwątpmy w dobroć Bożą. I módlmy się o tą pomoc. Przystępujmy z ufną odwagą do tronu łaski, a dostąpimy miłosierdzia i znajdziemy pomoc i łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jeżeli cokolwiek nas oddziela od Boga, mamy jakieś niewyznane grzechy, niezałatwione sprawy, jesteśmy z kimś pokłóceni i to z naszej winy i nie było próby z naszej strony pojednania. Cokolwiek jest, ja nie wiem, nie znam was na tyle, nie mamy bliskich relacji, ale cokolwiek ograbia nas z tego daru modlitwy, pokonajmy to. Boża pomoc jest pewna. Ufajmy Bogu i powierzajmy się Jego łasce. Niech te pouczenie na trudne czasy o miłości Boga, miłości Syna Jego, Jezusa Chrystusa, będą nam pomocą. Niech będą naszym skarbem, że skoro Bóg dał największy dar, to pomoże nam i w pomniejszych sprawach. Zachowajmy wiarę. Trzymajmy się mocno naszego wyznania wiary i mówmy innym, bo ludzie są bliscy zwątpienia. Musimy mieć odwagę dzielić się Słowem Bożym. Nie chodzi tu o to tylko, żeby byli w naszym akurat kościele. Tu chodzi o to, żeby ich przybliżyć do Boga, do Chrystusa, bo ludzie tracą wiarę. Ludzie tracą wiarę. Także bądźmy tym światłem, tym świecznikiem, który mocno świeci dla ludzi zagubionych. I każdy z nas niech będzie tym światełkiem dla innych, tym błogosławieństwem dla bliźniego. Tak jak Bóg jest dla nas dobry. Amen.